No to jedźmy. 3, 4 i witamy serdecznie, Wojtku, ja ciebie, ty mnie, tobie.
Ja ciebie też, tak.
W 85. odcinku podcastu Jesus Podcast, czyli podcastu technologiczno-pozytywnie zakręconego.
Myślałem, że pozytywistycznego.
Podrap się, znaczy po kolanko się tak potęguj.
A, czekaj. Poszło. Dobrze, witamy serdecznie. 8.5 to już naprawdę okrągła rocznica.
Tak? Tak.
No,
Przepraszam no. Za zachwianie.
Co to ma być za zawahanie? Co?
W ogóle
nie można tak.
Żeby stało się zadość czegoś, nie? Mhm. Czekaj.
O, coś zostało otwarte. Czy to jest napój gazowany?
Tak.
No nieźle. To niezdrowo,
tak.
Ale trudno. Nagrywamy podcast, więc możemy robić co chcemy.
Tak.
Dobrze, to ja chciałem zacząć od mojej walki, bo ja wczoraj walczyłem ze sprzętem i bardzo byłem zły na ten sprzęt.
To ja jestem ciekaw, bo ja chyba wiem, o czym mówisz. Ej, jestem ciekaw, czy to była taka sama walka, jaką miałem ja.
A, no zobaczymy. W każdym razie mój cudowny zegarek wrócił do mnie, bo mi go oddałeś w tym tygodniu.
Sorry.
Nie, to nic się nie stało. W każdym razie, wiesz, jak go dostałem, to wszystko było okej. Ale przedwczoraj wydarzyło się coś, i nie wiem co to było, że nagle przestał się komunikować z telefonem. W sensie tak jakby było przerwane połączenie i nie widziały się te dwa urządzenia wzajemnie. No to mówię, dobra, no to zrestartujmy zegarek. Coś pewnie to da. Zrestartowałem zegarek, nic. Próbowałem go odpiąć od telefonu, w sensie tam zapomnieć urządzenie w telefonie bluetoothowe, żeby podłączyć je jako nowe. To też nie dało efektu, bo szukając sprzętu wokół wokół telefonu, nie znajdywał tego zegarka, a ja widziałem ten zegarek w liście urządzeń Bluetooth, więc przez aplikację go nie znajdywał. Więc próbowałem wszelkich różnych sposobów. Zacząłem szukać w sieci, co może się wydarzyć. Zrobiłem soft reset, hard reset zegarka. No, totalnie wszystko, co powinno się zrobić. Nie wiem, czy wiesz, ale on na tym czymś, na czym się go ładuje, jest guziczek od spodu. I jak go przytrzymasz przez 15 sekund, to on wtedy restartuje wszystko. W każdym razie okay. Przywróciłem go do fabrycznego stanu i ten fabryczny stan oznacza, że on nie ma właściwie żadnego systemu u siebie, że jedyne co, to wyświetla ładuj mnie. I jak go położysz na tej ładowarce, to on mówi ładuję. I koniec. I żeby go faktycznie skonfigurować, musisz go podłączyć do telefonu. Telefon zrozumie, że to jest ten zegarek i wrzuci mu najnowszą wersję systemu na ten zegareczek, nie? No i super, bardzo fajnie. Przywracasz do fabrycznego stanu i nie możesz go znaleźć nadal i nie możesz telefon się z nim połączyć. Więc już dostałem naprawdę szału. Przez chwilę przez moją głowę przebiegła myśl, kurde, no to chyba będę musiał tego Apple Watcha kupić. Więc to już naprawdę desperacja. Wtem w internecie znalazłem, ktoś napisał, że czasem pomaga restart telefonu.
Co?
Zgadnij, co?
Działało.
Zrestartowałem telefon i zadziałało. Więc to jest taki protip, że jeżeli wam na przykład coś nie działa, to
jeżeli na przykład zepsuje wam się lodówka, nie? To restartujecie telewizor i powinno działać wszystko.
Dokładnie. I tak, zrestartowałem telefon, zadziałało wszystko, wrzuciłem firmware i wszystko już działa. W tej chwili wszystko jest podłączone tak, jak powinno być. Także taki protip dla was wszystkich. Nie skupiajcie się tylko na jednym urządzeniu. Może to drugie coś się posypało. I faktycznie coś było z Bluetooth ewidentnie, ale co, zupełnie nie jestem w stanie powiedzieć. W każdym razie przestało działać, ale już działa. Więc ta myśl o kupieniu innego sprzętu na rękę na szczęście została odłożona w czasie na never. A przynajmniej na następną akcję, którą mi tutaj odwali sprzęt.
Ja na przykład bardzo sobie cenię swojego Apple Watcha już. Ale to ja w ogóle wrzuciłem dzisiaj zdjęcie na Instagram i napisałem właśnie, że to jest zegarek, który absolutnie nie dodaje tak naprawdę niczego do mojego życia. To, co mówiłem w zeszłym odcinku, no nie? Oprócz tego, że sprawił...
Znaczy swag oczywiście.
Oprócz tego, że tak, swag i oprócz tego, że faktycznie poprawiłem sobie humor kupując sobie zegarek, no to to. Mhm. I że tego, że potrafi czasami naprawdę ładnie wyglądać.
No.
Ale to, co jest naprawdę pozytywnie zaskoczone, to jest to, że bateria absolutnie nie jest problemem w tym zegarku. Absolutnie okay. nie jest problemem. I taki normalny dzień no. wygląda tak, że kończę go z 45% baterii. Mhm. I gdzie normalny dzień to jest od 7.30 rano, jak wstaję, do godziny 22.00 mniej więcej, jak wrócę do domu i wiesz, cały dzień dostaję powiadomienia. Fakt, mało, bo najważniejsze. Mhm. Ale no, cały dzień dostaję powiadomienia. No i mam 40% baterii. Ale ostatnio, wczoraj, bo przedwczoraj zdarzyła mi się sytuacja po prostu absolutnie... No, byłem speechless, jak to się mówi w języku English. Byłem speechless, ponieważ po całym dniu, od godziny 11 do godziny 17 chyba 30, tyle go miałem czasu na ręku i tak dalej, miał 95% baterii.
O, oh, wow.
W sensie, wiesz...
Czyli w ogóle go nie używałeś.
Nie, nie, dostawałem powiadomienia i tak dalej, nie, ale 95% baterii i...
Wow.
No, na spokojnie w takiej opcji 2 dni by wytrzymał, nie? Więc może ja co prawda ładuję go codziennie, na przykład teraz właśnie wróciłem do domu i ładuję zegarek, mimo tego, że miał tam 60 parę procent czy tam 70 parę procent, bo dzisiaj tam troszeczkę z niego korzystałem bardzo mocno, ale więc ładuję go codziennie, ale mam absolutny spokój w głowie, że ten zegarek na pewno wytrzyma cały dzień, nie? No bo 40% baterii na koniec dnia to jednak daje drugie tyle tak naprawdę, czyli mógłbym spokojnie wrócić rano i rano by mi zmarło, no ale na ten moment nie zapowiada się, że wracam kiedykolwiek rano, tylko normalnie, więc zegarek daje radę. Za to 6S się z baterią, ale to już, wiesz, nic innego.
Ale nie wiem, o co chodzi. W sensie...
Nie, no, on trzyma na baterii dokładnie tyle samo, co 6, nie? Więc po prostu jest badziewna ta bateria i tyle.
Okej. Okay. No, well, no, u mnie jest... Wiesz, ja miałem 5 wcześniej i miałem z baterią duże problemy.
No tak, więc dla ciebie to jest... A to jest zabawne w ogóle, bo Magda ma teraz tą 5, z której ty korzystałeś.
No.
I ona zupełnie nie ma problemu z baterią.
A ma zainstalowanego Snapchata?
Tak, ma wszystkie aplikacje. Snapchat, Facebook, Messenger, Telegram, wiesz, wszystko. Ona normalnie zawaliła ten telefon, tak dość w sensie, tak wiesz, no...
Na ile się 64 giga da zaowalić?
No to zawalony jest, nie? Ale i okay. Nie ma żadnego problemu z baterią. A przynajmniej no nic, żeby było, nie wiadomo mi, żeby było jakiś problem z baterią. No jakby był problem z baterią, to bym powiedziała, że pewno działa coś do dupy, no nie? Tymczasem działa całkiem normalnie, więc... Well.
No okej, okay, no może ma inny, inaczej korzysta z telefonu, no ja go katowałem trochę, szczególnie nie, no, jeżdżąc do pracy i z powrotem.
Domyślam się, ale to zabawne, bo jakby widać jak bardzo bateria, wiesz, zależy od stylu użytkowania telefonu, ale no, mi dzisiaj umarł telefon od godziny 11 do godziny 15, przez 4 godziny zjadłem całą baterię w telefonie, nie?
No pewnie byłeś w słabym zasięgu, jak jechałeś pociągiem.
No nie, jechałem cały czas normalnie, wiesz, w centrum miasta i tak dalej. Tylko cały czas używałem tego telefonu, nie? Miał prawdopodobnie z tych 4 godzin, to miał screen on time 3,5.
No pewnie tak.
Ale wciąż, 3,5 godziny i telefony martwy, to nie jest jakiś dobry wynik.
No niespecjalnie, no obejrzysz sobie 2 filmy jakieś takie, średnio, no, więc to niedobrze. No i ja jeszcze nie miałem takiej sytuacji, żeby aż tak go wydrenować, natomiast więc może to jest jeszcze kwestia techniczna, w sensie, że akurat twój model ma coś nie tak z baterią, ale wydaje mi się, że po prostu go zakatowałeś i tyle. No ale no właśnie, to wszystko zależy od tego, jak korzystamy z telefonów i zawsze trzeba porównywać do siebie, to znaczy, że mi wystarcza ta bateria w 6S-ie albo w jakimś innym telefonie, bo wykorzystuję go tak, a nie inaczej.
No, ale wiesz, iPhone 6 i 6S baterią w moim przypadku nie różnią się absolutnie wcale.
No tak, mimo tego, że ona jest mniejsza w 6S-ie. 6S-ie, dobrze powiedziałem. W 6S-ie, ale jest, wydaje mi się, że na tym iOS 9 troszeczkę mniej prądożerny. No i oczywiście bebechy ma przecież mniej prądożerne, na przykład procesor, nie?
No, w ogóle wróciłem do tego 6S-a i no, nadal nie czuję różnicy. Znaczy, jest jedna różnica, którą poczułem od razu, jak wróciłem najpierw z 6S na 6 i potem znowu na 6S-a.
No.
Touch ID.
No, wiadomo.
To jest faktycznie rzecz, którą poczułem bardzo, bardzo, bardzo mocno, bo No bo w iPhone 6 Touch ID jest szybki, mm-hmm. ale tu to jest przegięcie, nie?
No tu jest ultra szybki, to prawda. No. Ja coraz bardziej się przyzwyczajam do Force Toucha.
Ale 3D Toucha. Tak,
przepraszam, 3D Toucha, oczywiście. I faktycznie w niektórych aplikacjach, no coraz jest ich coraz
tak,
więcej.
Tak, jest coraz więcej. Ludzie z Telegrama w końcu poszli po rozum do głowy. Jeśli chodzi
co tam się wydarzyło teraz?
No, no 3D Touch na ikonce pokazuje ostatnie czaty.
A, no i bardzo dobrze. I nowa wiadomość, mhm. w porządku.
Więc to jest spoko.
Zgadzam się z tym podejściem.
A tak poza tym to nie do końca... Znaczy, no mówię, wiesz, ja nie do końca używałem tego, ale mi się podoba inna rzecz z 3D Toucha, czyli nietapające wchodzenie w rzeczy. Czyli na przykład właśnie, wiesz, na przykład jestem na Instagramie, nie? I mogę...
Weekend pop, tak zwany. Tak. To się nazywa. Profesjonalnie.
I, tak. I właśnie to faktycznie mi sprawia przyjemność korzystanie z tego, nie?
Zgadzam się. W Tweetbocie też fajnie to jest rozwiązane, mhm. więc to jest... Ale to już, kurde, 10 razy będziemy mhm. o tym samym mówić.
Mhm. Nie, jasne. Chodzi mi tylko o to, że, no wiesz, no teraz jakby wróciłem i widzę. Ja powiem ci, że przywykłem do naciskania mocniej zegarka.
Okej. Okay. No tylko, ja nigdy nie wiedziałem, miałem go na ręku, więc
tylko, że jest sytuacja taka, że tego, to co mówiłem już kiedyś, tego 3D Toucha nie wiadomo gdzie jest, nie wiadomo gdzie go nie ma, więc już wiele razy, wiesz, już mniej więcej rozumiem logikę stojącą za tym, gdzie ten 3D Touch jest i co robi, no nie? No i na przykład, kiedy jest jakaś aplikacja, ja mówię, o, tutaj logiczne powinno być, że skoro naciskam mocniej, to powinno się pojawić X. Czasem naciskam mocniej, nie ma nic, albo jest Y, no czasami. Więc to jest takie demotywujące, ale głównie, generalnie już daję sobie radę. Już mniej więcej to rozumiem i faktycznie czasami te akcje są spoko, czasami mają absolutnie pół sensu, ale już mniej więcej rozumiem, co tam stoi za tymi akcjami, albo co tam się pojawi, nie, jak kliknę.
No i to będzie szło tak z czasem, to będzie coraz lepiej, jakby, wiesz, to wykorzystanie stanie się coraz częściej wykorzystywane,
mam nadzieję, że
będzie
ludzie...
takie defaultowe i ludzie się też przyzwyczają, więc tego będzie brakować później w innych telefonach, ale myślę, że w każdym
Ja myślę, że deweloperzy się nauczą jeszcze jak robić aplikacje na zegarek, bo szczerze powiedziawszy teraz, no nie, to jest dość kicha. Większość przypadków jest straszna kicha, bo ale to już uwaga, bo to już będzie hardcore. Aplikacja BuzzFeeda.
No.
I teraz zagadka. Jak myślisz, co powinna aplikacja BuzzFeeda na zegarku robić? I Glance BuzzFeeda też co na zegarku powinien robić?
Nie wiem, czym się Glance od aplikacji różni, więc...
No Glance to jest to, co pościągasz z dołu, taki widget powiedzmy.
Aha, no dobra. No to wydaje mi się, że pokazywać, nie wiem, najświeższe info ze strony, tak?
Mhm. Nie. Tamaguchi.
Co?
No serio, jest Tamaguchi.
Tamagotchi się czyta.
Gucci, Gocci, Tamagotchi, whatever. Wchodzisz.
Naprawdę?
Wchodzę w aplikację BuzzFeeda, wszedłem i pokazało mi, wybierz płeć swojego zwierzątka. Tak, a wiesz, a ja myślałem, szczerze myślałem, że kliknę sobie w tego BuzzFeeda i zobaczę, wiesz, jakieś chociaż tytuły tego, co się dzieje, nie wiesz, 30 rzeczy, które nie wiesz o Taylor Swift, cokolwiek. Nie, wybierz pojęcie zwierzątka.
Nice. No więc... ciekawe. Może to zwierzątko cię później poinformuje o różnych rzeczach.
Może nie wiem, bo jak tylko to zobaczyłem, to usunąłem aplikację.
Dlaczego ludzie robią takie rzeczy?
No bo to było bez sensu, nie? Przecież po co mi taka aplikacja z tym...
Nie mogli tego nazwać inaczej, że to jest Tamagotchi, kurde, tylko to sygnować, wiesz, BuzzFeedem, przecież to bez sensu totalnie. No.
Cały czas ten Twitter uważam, że jest absolutnym rakiem, jeśli chodzi o aplikacje na zegarek, to jest po prostu żenada. Nie rozumiem, jak ktoś mógł na to wpaść i pomyśleć, czy to jest dobry pomysł. A, jeszcze jest taki problem, że ikonki aplikacji się często nie ładują.
Wow.
No to jest w ogóle dziwne, no bo masz na przykład ikonkę na ten i ona jest placeholderem, bo się nie załadowała, nie?
Znaczy dziwię się, że to wyszło w takiej formie w ogóle. Nadal mnie to dziwi i nadal mnie dziwi to, że po update'cie do nowego systemu te rzeczy nie zostały naprawione. Stary, no to jest cały czas beta.
Tak, to jest cały czas beta i to taka żenująca, ale no...
No właśnie, no. No, ja bym się na miejscu chłopaków wstydził po prostu, że wypuszczają taki sprzęt. No ale dobra.
bo moje podejście akurat pozwala mi śmiać się z tego, mimo tego, że zapłaciłem tyle pieniędzy, bo no bo ja korzystam tylko z podstawowych aplikacji głównie, nie? Czyli wiesz, korzystam z maila, korzystam z kalendarza, korzystam z Telegramu, korzystam z wiadomości i teraz jeszcze ze Swarma skorzystam sobie na zegarku.
Szalony. Widzę, że powrót czekinowania się It's so 95, ale dobra.
No nie, także,
miłego, miłego zaoznaczania się w miejscach, gdzie jesteś.
Tak, ale tak przy okazji takich produktów Apple, to Wojtek, chciałem powiedzieć ci o czymś, bo ty mi wysłałeś takie propozycje tematów, ja ci powiedziałem, że stary, to już suchar jest. Bo dzisiaj pojawiło się Apple TV. Czy wczoraj się pojawiło?
Wczoraj.
Spoko, ja już mam od tygodnia w biurze. No i generalnie moja opinia będzie bazowała na tygodniowym używaniu w wersji beta, bo ona nie miała, miała deweloperski soft i jednodniowym korzystaniu z wersji nie wiem, jakiejś.
Czyli wystarczająco dużo, żeby opowiedzieć o tym w podcaście.
Stary, jakbym ja pracował w Spidersobie, to już bym 30 tekstów napisał.
No więc.
Rekt.
Proszę o tytuł pierwszego tekstu.
Apple się skończyło, Siri nie ma w Polsce.
Okay.
I to by był tytuł i lead byłby taki najnowszy produkt firmy Apple charakteryzuje się wykorzystaniem Siri jako sterowania Apple TV. Nie działa w Polsce. Czy Apple uważa Polskę za trzeci świat, technologiczny trzeci świat? Znak zapytania.
Ładne.
No wiem. A tak na serio to jest tak, że Apple TV faktycznie nowe duże części opiera się na Siri i faktycznie jeśli nie masz polskiego konta, jeśli nie masz amerykańskiego konta Apple ID, no to Siri po prostu nie działa. I to jest trochę lipa, bo na przykład wiesz, iPhone'y mamy Siri mimo tego, że nie ma jej w języku polskim.
No.
A Apple TV faktycznie nie działa, w żaden sposób nie da się go uruchomić i powiem ci, że korzystałem na tym softie deweloperskim przez jakiś czas, tam nie było w ogóle App Store'a, nie było praktycznie żadnych aplikacji poza tymi, które sami sobie napisaliśmy w firmie i to była jedyna aplikacja, która działała wtedy, to była muzyka. W sensie nawet nie działały filmy, bo wybraliśmy filmy, ja akurat miałem wypożyczony film z App Store'a.
No.
Bo jest promocja, nie wiem czy teraz jeszcze też jest, ale myślę, że tak, po dolarze można wypożyczyć w HD filmy horrory na Halloween. No a wypożyczyliśmy sobie Oszukać Przeznaczenie 4.
Świetny horror, no, ale wybrałeś po prostu.
Oglądaliśmy Oszukać Przeznaczenie, jedliśmy sushi, więc wiesz, to jest ten styl, nie?
Okej.
No i nie mogłem nawet odtworzyć tego filmu wypożyczonego. Zacinało się na ekranie.
Aha, na tym softie deweloperskim.
Tak. No a wczoraj wyszła wersja softu już taka, powiedzmy, chyba konsumencka.
Official?
Tak. I zainstalowaliśmy też oczywiście. No i jest już App Store i filmy tak nadal nie działają.
Mhm.
Co tam jeszcze jest ciekawego? Muzyka dalej działa.
A to akurat Michał Gapiński mówił, że to jest wreszcie odrobili lekcję i ona całkiem dobrze działa.
Tak.
I wreszcie ma jakiś sens.
To prawda, ale wciąż, wiesz, jakby filmy nie działały, przynajmniej wczoraj. Nie wiem, może już coś działa, może już zrobili jakiś switch, cokolwiek i po prostu zaczęły działać, ale no jeszcze wczoraj nie działały filmy, tak samo jak nie działały w wersji deweloperskiej. W App Store brakowało kategorii, było tylko trochę aplikacji. Jak weźliśmy w kupione, to widzieliśmy chyba 5 czy 6 aplikacji, które każdy z nas pobrał za darmo. Wiesz, Periscope, YouTube, jakieś tam pierdoły. Używałem YouTube'a, apki YouTube'owej na Apple TV i wygląda no tak samo jak na poprzedniej generacji, nie?
Wow, czyli opłaca się kupić nowe Apple TV.
Zdecydowanie tak uważam.
W skrócie.
Nie, tak na serio uważam, że to jest bullshit i nie działa i jeszcze nie będzie działać przez jakiś czas. Nie warto teraz kupić, warto poczekać, może będzie coś ciekawego, ale na razie jest straszna lipa.
No szczególnie, że Siri nie ma, no to wiesz, możemy
no,
sobie wsadzić.
Wiesz, ale uruchomiłem na moim amerykańskim koncie Apple TV i wtedy działało Siri i powiem ci, że działało naprawdę fajnie. To było naprawdę fajne, bo powiedziałem do niej, wiesz, na przykład pokaż mi seriale komediowe z lat 70, no nie?
No.
Bech, pokazało. Mówię, pokaż mi proszę, jaka jest pogoda w Londynie. Bech, pokazało. Nie? Wiesz, uruchom mi App Store. No i wtedy na wersji deweloperskiej jeszcze nie było App Store'a, więc nie zadziałało. Co jeszcze ciekawego Siri pokazało? No i to wiesz, what did she say? Mogłeś powiedzieć do Siri, no i ona cofała i faktycznie pokazywała napisy. Znaczy nie pokazywała napisów, bo akurat nie było, ale faktycznie cofnęło 30 sekund materiał wideo i tak dalej, więc to było ok. No i poza tym, nie wiem, ten pilot jest fajny, wygląda ładnie, wygląda jak iPhone trochę ten pilot. Jest absolutnie niewygodne sterowanie. Sterowanie właśnie tym dotykowym panelem.
Ale miało być, no właśnie, miało być takie super, że to smyrasz paluszkiem i co?
Jak korzystaliśmy, to wszyscy chcieli wyrzucić ten pilot przez okno. Jest, wiesz, bo jak masz ten pilot i jak zrobisz swipe, to czasami przeleci jedną, czasami dwie, czasami cztery ikonki, a jak zrobisz tak leciutko, to obracasz ikonę. Znaczy ona jest 3D, więc możesz pod innym kątem, więc nie ma sytuacji, w której możesz sobie po prostu na spokojnie swipnąć o jeden. Nilay Patel w recenzji The Verge powiedział, no, że możesz nacisnąć na rogu. Nie.
Aha. No, ale może mu tak powiedzieli.
Może mu tak powiedzieli. Może to ma tak działać. Tymczasem my sprawdzaliśmy i no, nikomu nie udało się nacisnąć na boku tak, żeby uruchomić. Znaczy, żeby przejść na następną tą ikonkę, nie?
Dobrze, bo ja chciałem, bo okej, okay, jakby Apple TV, ja rozumiem zamysł i że tutaj będzie Siri w ogóle, ale chciałem dotknąć takiego tematu, który dzisiaj przewinął się przez Twittera i jest, nie, bardzo mnie śmieszy.
A tak, otóż to też widziałem.
Ktoś, już nawet nie wiem kto, bo nie Mike wiem od czego się zaczęło. No właśnie nie wiem, bo w każdym razie ktoś twierdzi, nie wiem kto, że Apple TV będzie mocnym uderzeniem w ten świat konsol i że konsole nagle przestaną się sprzedawać, bo Apple TV przejmie ten rynek.
Aż się musiał napić.
Ugryzie mocno ten rynek konsol.
7 razy. Totalnie. Widziałeś, jakie gierki wyszły na Apple TV?
No ten Frogger.
Frogger i do tego to samochody, co one jeżdżą i musisz tak, wiesz, taka absolutnie platformowa wersja wyścigów. Jeśli chodzi o to, czy Apple TV ugryzie rynek konsol, uważam, że tak. Jakich? Wii U.
No właśnie. Przepraszam, czy Wii U to jest konsola?
Tak, ponieważ ma pada.
Owszem, to prawda. Ale jakby nie przestając śmieszkować, to zakładając, że rozmawiamy o konsolach i konsola to jest sprzęt do grania i to jest sprzęt typu, no bo są dwie konsole na rynku, umówmy się, jest po prostu, no, trudno mi przechodzi przez gardło, więc powiem już szybko, Xbox One oraz PlayStation 4 oczywiście i to są dwie konsole, które są wiodące dzisiaj. I to są konsole do gier, tak? Czyli takie sprzęty, że podłączasz je do telewizora i tam są gry.
Co? Przerwę ci na chwilę, ale jedna rzecz mi się przypomniała, jeśli chodzi o właśnie takie gierki. Nie wiem, czy widziałeś zdjęcie, które wrzucił Norbert Cała, jak trzyma pada do Apple TV nowego. On ten pad wygląda bardzo podobnie do tego z Xbox. I wrzucił to zdjęcie tego pada na tle gry wideo. I to była gra wideo właśnie jakieś takie, nie wiem, racing taki, który masz tylko A i B chyba do naciskania. Wiesz, pad jak kurde miałbyś grać w Battlefielda czy coś, nie? Tymczasem grasz jakieś takie absolutne gunwo, które jest, wiesz, trzymaj palec, puść palec. No,
umówmy się,
gry na Apple TV, które wychodzą, to są gry, które miałyby wyjść na iPada i na iPhone'a. I nikt mi nie powie, że iPhone i iPad nie, znaczy ja uważam, że jest konsolą do grania. Mimo wszystko. Z tym, że jest różnica pomiędzy grami i grami. Jest różnica pomiędzy graczem i graczem.
Oczywiście.
Jedni gracze grają w Angry Birds, grają w, nie wiem, Monument Valley, grają w, co tam jeszcze? Cut the Rope.
Clash of Clans.
Clash of Clans. I są gracze, którzy grają w Battlefielda, w GTA 5, w Wiedźmina, tak?
Są też tacy, którzy grają we wszystkie te gry.
Owszem, ale Apple TV adresuje tych pierwszych, moim zdaniem.
Tak zwanych casualowych graczy.
A PS4 i Xbox celują w tych drugich i tych pierwszych. Bo mają gry, które są takimi typowymi casualowymi casualówkami, typu
Little
właśnie
Big Planet.
Little Big Planet, Meat Boy teraz jest, też wyszedł na PS Plus za darmo tam. Ale głównie jadą na tytułach AAA, tak? Nowe Assassin's Creed, jakieś takie Until Dawn.
Assassin's Creed 10.
Tak.
GTA 18.
Czyli Assassin's Creed 10, czyli powrót do Rzymu z 2573.
Nowy Battlefield w przyszłości, gdzie są bronie z Dzikiego Zachodu.
Ej, w ogóle to też jest żenada, co z tymi grami się dzieje. Nie? Tak, abstrahując od tego, że PS4 to jest właśnie PS4 i Xbox to są konsole właśnie do grania w takie tytuły AAA, to całkowicie jest żenujące to, po prostu jakie powstają tytuły. Ej, tak chłopaki, kończą nam się wojny sprzed. Kończą nam, wiecie, ale wyobraź sobie spotkanie kreatywne w tym, nie? Tak, w Activision. Ej, kurde, kończą nam się wojny. A robiliście już sytuacyjną? Robiliśmy. Pierwsza wojna światowa była, kurde. Druga? Była. A druga była w Europie, czy też Rosja i Finlandia? No Rosja i Finlandia też zrobiliśmy, kurde. Irak? No Irak też już był.
No, to zostaje nam przyszłość.
To jebnijmy na Marsie. Wiesz?
O, widziałem taki film ostatnio, Marsjanin. Wiecie co? Zróbmy na Marsie.
Kurde, i wiesz, to tak wygląda. Assassin's Creed, nie? Ej, tak, słuchajcie, który mamy wiek? No, 21. Nie, który mamy wiek w grze? No, 18. A gdybyśmy tak zrobili grę w przyszłości... Masz podwyżkę, awans, jebany awans, kurde.
No dokładnie.
Naprawdę, już tacy są, to już nie ma nic wspólnego z kreatywnością. Kreatywni muszą być ci, którzy dostają, ej słuchaj stary, musisz napisać scenariusz do gry, która będzie działać na Marsie i to będzie Battlefield i musisz tam jakoś umieścić tych Irakińczyków, nie? Irakijczyków no, musi jakoś mieć na Marsie.
I on pisze dwie strony, a cztery i gotowe, dziękuję.
Nie, i on tak...
Poproszę o pieniądze.
I on tak, ja pierdolę, jak mam ropę na Marsie, powiesz. No i siedzi kmini.
Kurde, po co Amerykanie mogą lecieć na Marsa? Przecież kurde, ropy tam nie ma.
No wiesz.
Talibów chyba jeszcze też nie.
Matt Damon już też wrócił.
Nie, dawno się tak nie uśmiałem. O Jezus. No właśnie, także... więc jest to problem, to prawda. I gierki niestety krążą wokół tych samych tematów. Ale wracając do Apple TV, no to Apple TV rzeczywiście może być uderzeniem w świat Wii U i w świat mobilnych gierek, na które możesz rozgrywać na dużym ekranie zamiast tym małym, który masz w kieszeni. No ale jeżeli chodzi o konsolę The Big Guns, no to absolutnie nie. No, on ma taką moc obliczeniową mniej więcej jak trochę lepsze PS2. Nie wiem, czy wiesz.
Tak?
Tak, ktoś już tam napisał, że to jest tak trochę lepiej niż PS2. Więc jeżeli ktoś mówi, że sprzęt podłączany do telewizora będzie miał specyfikację trochę lepszą niż PS2 i będzie ogromnym uderzeniem i w świat konsol i za rok popatrzymy na liczby sprzedaży i na pewno wszyscy wybałszymy oczy, no to chyba nie ma konsoli w domu. To jest moje podsumowanie, ponieważ no, jeżeli ktoś ma jakąkolwiek konsolę, taką jak X One lub PS4, nie mówiłby takich głupot.
Trochę tak. A przynajmniej mógłby zastrzegać, że to jest tylko moja opinia.
A nie, że tak będzie na 100%. No. No niestety. Znaczy, no, Apple TV fajnie, że jest, super. Nie jest wcale takie tanie. Tak pragnę zauważyć, że to jest drogie jak cholera.
To jest dyskusja, którą też miałem ostatni jakiś czas temu w dołu na temat tego, czy zostanie zakupione nowe Apple TV.
No.
Ja doszedłem do wniosku, że to jest za drogie. I to nie chodzi o to, że nie stać mnie, żeby kupić Apple TV.
Ja wiem.
Ale uważam, że jest za drogie.
Racjonalne myślenie. Pawle Orzechu, gratulacje. To jest slow clap for you.
Dziękuję. Dziękuję. I mówię to patrząc na godzinę na moim Apple Watchu. Totalnie racjonalne, 100% racjonalnego myślenia.
Myślę, no ale kurde, stary, jeżeli masz Apple TV stare u siebie w domu i korzystasz z niego tak, że oglądasz na nim filmy z iTunesa albo streamowane z jakiegoś innego dysku sieciowego u siebie w domu, no to come on, po co ci jest coś lepszego?
Jeśli chodzi o Apple TV, to co robię na Apple TV, to jest oglądanie filmów z iTunesa. Ja wiem, możesz tu powiedzieć, że to chore.
Jest, owszem.
Oglądanie filmów z kompa. Słucham czasami muzyki z YouTube'a.
No to też jest chore.
I robię mirroring z iPhone'a. Bardzo często, bo na przykład mam aplikację, właśnie to, co opowiadałem w jakimś odcinku, tą aplikację VideoStar do telewizji. No to tak jak mówiłem wcześniej, robię sobie mirroring po prostu z telefonu na Apple TV i w ten sposób mogę oglądać sobie telewizję na telewizorze, nie musząc mieć niczego na telewizorze faktycznie, tylko po prostu robiąc sobie streaming, nie?
A mam dla ciebie newsa. Korzystaj z VideoStara, póki możesz.
Słyszałem. Został pozwany?
Tak, bo według VideoStar działają zgodnie z prawem, bo w prawie krajowej, nie wiem jaka to jest ustawa, ale w każdym razie w jednej z ustaw jest zapisane, że TVP 1, 2 i 3 i te... No TVP 1, 2 i te jeszcze inne jakieś powiązane. Tam 7 kanałów jest. Są według prawa muszą być udostępniane dla operatorów telewizji, w sensie tak, kablowych na przykład, i nie mogą im blokować tej możliwości. I VideoStar stwierdził, że jest taką telewizją, więc sobie wziął. Natomiast okazuje się, że według telewizji
nie jest.
To VideoStar nie jest.
A właśnie, pamiętasz, rozmawialiśmy na temat VideoStara i tego, że to jest O2?
No tak, tylko że to nie jest O2 ostatecznie. Oni są zewnętrzną spółką, ale O2 od nich kupuje możliwość wyświetlania tego widgetu na swojej stronie głównej, tej nowej, takimi z bąbelkami, które mi się nie za bardzo podoba, ale znaczy ja tam nie wchodzę nigdy, ale wlazłem, żeby zobaczyć, i tak mi się średnio podoba te bąbelki. Są ciekawe, bo to jest coś nowego, ale nie uważam tego za jakieś super wykorzystujące. Znaczy, że to jest bardzo, bardzo przydatne. Może dla ludzi, którzy non-stop siedzą na O2, jest. Ja takim człowiekiem nie jestem.
Ja także nie jestem takim człowiekiem, bo ja newsy dostaję dostarczone do mnie, a nie, że muszę wejść na jakieś O2.
Oh yeah. Ale my jesteśmy wyjątkowymi użytkownikami internetu, więc tu nie jesteśmy papierkiem lakmusowym. W każdym razie, no właśnie, z VideoStarem jest jak jest, więc korzystaj póki możesz, bo może dostaną po dupce.
Tak, ja będę korzystał póki mogę.
Bardzo słusznie. Ja chciałem jeszcze poruszyć jeden temat, który mnie bardzo boli, bo wlazłem na The Verge, jak to robię często przed samym nagraniem, i to mnie tak naszło. Zobaczyłem tytuł Nexus ten 9P? 6P. P6. Nie, 6P. No, zawsze mi się mylą. No właśnie tak to jest z tymi nazwami. Bend test, coś tam, nie?
Ach, no, widziałem to, no.
I nawet nie wchodziłem. Ja przeczytałem tylko tytuł. I chciałem sobie strzelić w głowę. Bo uważam, że od akcji z iPhone'em 6, który się wyginał, i kiedy gościu z całą swoją siłą wypracowaną na siłowni przez ostatnie 40 lat próbował zginać ten telefon i pokazywał, że jednak się da. I później od tamtego czasu wszystkie telefony, które wychodzą i są flagowcami, są poddawane testowi wyginania się, gdzie ludzie się tam spinają, po prostu pocą, cali czerwoni, wiesz, naciskają na ten biedny telefon. To mnie po prostu boli wszystko. Ja uważam, że no come on. Ja rozumiem, że drop testy były robione i drop test przynajmniej pokazuje, jakkolwiek telefon się zachowuje przy przypadkowym upadku na posadzkę i jesteś w stanie ocenić, okej, ten ma mocne to szkiełko, a ten się bardziej rysuje, ten ma słabe to szkiełko, bo pękło. Okej, to ma sens, bo to rzeczywiście może się wydarzyć w prawdziwym życiu. Ale jeżeli dwóch kolesi bierze telefon i po prostu mają te palce już całe białe, bo im odpłynęła krew do twarzy, bo twarze mają już całe czerwone, i ściskają go tak mocno i próbują go wygiąć, no to stary, chyba coś z tym internetem jest nie tak.
Potwierdzam.
A przynajmniej z tą częścią recenzencką. Bo jakby kto o zdrowych zmysłach doprowadza do takiego stanu, że telefon jest poddawany takim siłom zgięciowym. Nawet jak siadasz z nim i masz go w tylnej kieszeni, to on nie jest pod taką siłą, bo ci się prędzej, kurde, portki poprują. Dobrze powiedziałem, popruje. No w każdym razie, come on, co się dzieje? Dlaczego? Dlaczego ludzie robią takie rzeczy? Przecież to jest bez sensu. I co?
Kliki.
Ludzie to oglądają i mówią, o, ten to się wygina. Nie kupię. Aha. To super. To jest świetny test. Dzięki, że to zrobiliście, bo w ten sposób ktoś nie kupi telefonu, który według niego jest najlepszy na świecie, bo dwóch panów udało im się go zgiąć o jakieś 2 stopnie.
No, ja, wiesz, to jest, chodzi tylko o kliki, nie? No, kiedyś to był prawdziwy issue, tak? Z iPhone'em, powiedzmy, który się wyginął samoistnie. To mógł być prawdziwy issue, ale teraz to już jest na zasadzie, ej, zobaczmy, czy się rozwali, no nie? Na pewno się rozwali, bo jak wszystko mocno, bardzo mocno zaczniesz wyginać, to się rozwali i będzie do wrzucenia i będzie połamany i będzie trzeba się pozbyć z tego, bo to gunwo. Ale no, to jest przyginka. To jest bardzo dziwny trend, którego nie rozumiem też, więc...
No, ja uważam, że powinniśmy się już obudzić i iść dalej trochę i myśleć o czymś nowym. Bo bend testy to jest naprawdę...
Bend testy... Uwaga, ja mam stwierdzenie. Bend testy są selfie stickami aktualnych recenzentów.
Brawo. Brawo. Ja myślę, że to będzie cytowane. To będzie się pojawiać na Twitterze i będzie data przy tym i będzie Paweł Orzech.
Jak ktoś będzie oznaczał, ja będę każdy retweetował.
Tak. A to wiesz, że podpisałeś teraz umowę trochę, bo to taka tak. Umowa jest dżentelmeńska z naszymi słuchaczami.
Jak się pojawi na Twitterze cytat ten ze mnie, to ja będę retweetował go.
Dobrze. To ja zaraz napiszę.
Ja będę dam ci retweeta.
Dobrze, w porządku. Jest, widzę, że relacje są zdrowe i zasady są jasne.
Tak.
Także bardzo chciałem o tym powiedzieć, bo uważam, że to jest straszna choroba i nie powinniśmy tego robić, ale skoro zostało to już powiedziane, to możemy przejść dalej.
No więc kolejna rzecz, o której chciałem Wojtku powiedzieć, to jest... poczekaj, bo ja miałem taką rzecz i miałem ją na telefonie i zgubiłem.
Okej.
Okay. O, wiem. Otóż z racji tego, ja chciałem powiedzieć trochę o tym coś, co mnie wkurza w iPhone'ie, ale ogólnie w iPhone'ie, no nie? Bo wracałem, tak jak wiesz, mówiłem z szóstki na 6S-a, potem na 6, potem znowu na 6S-a i teraz jest na tym 6S-ie i musiałem za każdym razem przechodzić przez pewien proces.
Przywracania telefonu do swojego nowego życia, tak?
Tak. I to jest proces, który boli mnie z dwóch powodów. Po pierwsze, muszę, jak tylko biorę nowy telefon i zaczynam się do niego logować, to mam do przejścia, jak ktoś wyliczył, że 45 kroków.
No jak to możliwe?
No wiesz, tutaj wpisz hasło, zaakceptuj, wybierz backup, coś tam, wpisz, dodaj Touch ID, cyk, dodaj tutaj, kurde, jakieś kolejne hasło, coś tam, kod numeryczny, nienumeryczny, coś tam, zgoda taka, zgoda siaka, potwierdzenie czegoś tam, no i masz 45 ekranów.
Okej.
Okay. I to jest faktycznie wkurzające, bo to jest dużo. Ja wiem, to trzeba zrobić tylko raz i robię to teraz takie długie, tylko dlatego, żebym potem już nie musiał niczego klikać. I get it. Niemniej to jest denerwujące, szczególnie kiedy miałem tyle różnych przesiadek z jednego telefonu na drugi, ale rzecz, która mnie denerwuje bardziej, jest fakt, jak bardzo mało reliable.
Ja udam, że nie słyszałem. No.
Jak bardzo mało reliable jest backup, przywracanie backupu.
Aha.
I to jest przypadek, kiedy ja siedziałem z Łukaszem razem w biurze i przywracaliśmy on na swój telefon, ja na swój telefon, przywracaliśmy iPhony i przez 6 godzin żaden z tych iPhone'ów się nie przywrócił do końca. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, on się chyba nawet nadal przywraca, bo teraz właśnie jest w tym. Nie, skończył przywracanie, czyli prawdopodobnie 20 parę godzin potrzebował na to, żeby się przywrócić. I na przykład nie pobrał mi paru aplikacji, które miałem w folderach. Typu, nie wiem, miałem w folderze Alien Blue, którego nie pobrał tak po prostu, because fuck you, that's why. I żeby było zabawniej, ja zacząłem normalnie ten telefon korzystać. Pobrałem niektóre z tych aplikacji, bo niektóre, których mi nie przywrócił tak od razu, to były aplikacje, z których ja korzystam bardzo często. I potem on, mimo tego, że mam trzy ekrany, zrobił jeszcze czwarty ekran, na którym wrzucił te wszystkie aplikacje, o których zapomniał i po prostu je losowo porozrzucał. Dzięki, naprawdę dzięki, iPhone, zajebista robota, nie? Znaczy, z jednej strony denerwujące było to, że faktycznie musiałem te aplikacje powkładać, z drugiej strony nie włożyłem żadnej, tylko większość z nich usunąłem, no bo stwierdziłem, że skoro dałem sobie radę bez tych aplikacji, to nie są mi potrzebne, no nie?
Ale no słusznie.
Ale sam fakt tego, że wiesz, rozkładasz sobie ikonki, user experience, sraty, taty, pierdolety i ostatecznie okazuje się, że iPhone, sorry, zapomniałem ci powkładać do folderów, a to ci wrzucę tutaj, elo. No i to jest, wiesz, i to jest denerwujące dlatego, że niby, że robisz ten iCloud backup, robisz to wszystko tak dalej, tymczasem iPhone po prostu nie potrafi sobie poradzić z tym, żeby raz na rok przywrócić to dobrze, nie?
No ja też miałem, ja miałem największy problem z przywracaniem, wiesz, jak się przerzucałem z piątki na tego 6S-a i to było w Niemczech i to było na...
A, to jeszcze tylko ci przerwę.
No?
Bo ty przywracałeś i miałeś prawdopodobnie w iCloud backup iPhone 5 i przywróć na iPhone 6S, nie? Takie coś takiego, bo tam wybierasz, masz podpisane backupy na iCloud.
Ja miałem tylko jeden backup, więc...
No właśnie, to cię cieszy, że miałeś tylko jeden. Ja mam chyba 5. iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 6, iPhone 6S i jeszcze inny iPhone 6, czy tam 6S, czy 6 Plus.
Nie wiem, po co tyle tego masz.
Nie, no bo każdy telefon się backupuje i one się backupują niejako, nie, to nie jest tak, że masz jeden backup, który po prostu jest nadpisywany, tylko każdy telefon ma swój własny osobny backup. I jak ja przywracałem iPhone'a 6, to musiałem, 6S, to musiałem pamiętać, żeby nie wybrać iPhone'a 6S, bo to jest pokazane, bo ten telefon to był jako pierwszy backup, tylko musiałem wybrać poprzedni iPhone 6, żeby mieć najnowszy, wiesz, no Jezus Maria, kto to projektował?
No, ja miałem największy problem z tym, że ja nie byłem w stanie zrozumieć, jak to działa, wiesz, i jakby przed samym zakupem wiedziałem, że okej, muszę się przygotować, więc zrobiłem sobie backup z telefonu, jakby elegancko na komputerze, żeby, bo wiedziałem, że będę miał problem z internetem, więc sobie zrzucę na komputerze wszystko, trwało to z godzinę, więc jakby, wiesz, założyłem, że wtedy ściąga wszystko, nie? I przyjeżdżam tam do Niemiec, biorę ten nowy telefon, podłączam do iTunesa, najpierw sobie zrobiłem, albo przygotowałem sobie nawet jeszcze paczkę systemu 9.1 po to, żeby, bo wiedziałem, że robię na najnowszym systemie backup, a ten iPhone, którego wyjmę z pudełka, będzie o system niżej, bo będzie miał 9.0, więc zrobiłem sobie obraz systemu 9.1, miałem go wrzucić i później dopiero zrobić przywrócenie z backupu. Okazało się, że tam był jakiś całkiem nieźle działający Wi-Fi, więc podłączyłem się bezpośrednio do ich Wi-Fi i ściągnąłem sobie 9.1 bez żadnego problemu, bo tam było chyba z 80 mega, to tam, wiesz, szybciutko się ściągnęło, więc mogłem pominąć ten pierwszy krok. No i podłączam ten telefon już z najnowszym systemem do iTunesa, mówię przywróć, no i tak czekam, powiedział, że przywrócił, jak spojrzałem na telefon, to się okazało, że okej, super, są ustawienia, są różne rzeczy, ale żadnej aplikacji nie ma, tej, którą miałem. I tak, okej. I znaczy, one się przywróciły na zasadzie, widziałem ich ikonki, ale były szare oczywiście, no bo się okazało, że co, że on musi je ściągnąć z App Store'a, no witam. Czyli przez tą godzinę to on nawet nie zrzucił w ogóle wszystkich aplikacji, tylko powiedział, proszę, to jest link do aplikacji, którą ten człowiek ma zainstalowaną, proszę później pobrać z App Store'a. No come on, naprawdę? Mhm. Wiesz, no nie po to robiłem sobie backup na komputerze, żeby koniecznie, wiesz, później korzystać z dostępu do netu na miejscu. No kurne. No i to było dla mnie absolutnie nie do zrozumienia.
Niestety, drogi Wojteku, tak to działa. I to jest absolutny bullshit i w ogóle Apple powinno się wstydzić za to, jak to działa i za to, jak to wykonali. Ale nigdy tego prawdopodobnie nie zrobił. Nic się z tym nie zmieni, no bo dlaczego miałoby się zmienić z czymś, że z tego ludzie korzystają raz na rok?
No to też prawda, oczywiście, ale wiesz, no jakby ja rozumiem, że tak to działa, jeżeli ściągasz, znaczy przywracasz sobie telefon z iClouda. No bo to wtedy naturalnie musisz mieć podłączenie do netu i wtedy mi naprawdę wisi, skąd on pobiera te aplikacje. Bo może sobie, wiesz, obraz systemu ściągnąć z iClouda, a resztę dociągnąć bezpośrednio z App Store'a. Bardzo proszę. I to jakby jest absolutnie zrozumialne. Ale dlaczego tak działa przez przywracanie z iTunesa? What the hell? Jakby no, tak nie powinno to działać.
Wiesz, z drugiej strony, gdyby on trzymał wszystkie te aplikacje w tym backupie, to ten backup ważyłby ile? W najgorszym wypadku mógłby ważyć około 120.
No tyle, ile masz zajęte na telefonie.
No ja na przykład takiej opcji nie mógłbym zrobić backupu na komputerze.
I don't care. Znaczy, w sensie wiesz,
nie, no wiem, być wiem,
do
wiem,
wyboru,
wiem.
Nie?
Jakby, no, to... Dlatego ja backupuję w iCloud, nie?
No, ja też tak robię, tylko że akurat to był wyjątkowy przypadek, że nie mogłem sobie z iClouda później ściągnąć, bo nie byłem i kurde internetu za bardzo. No przecież nie będę stał w tym Apple Store i czekał 20 godzin, które wspomniałeś przed chwilą, po to, żeby mi się ściągnęły wszystkie aplikacje.
Co to jest 20 godzin, Wojtek?
No tak, przecież tam ludzie stali od 3 dni przed tym Apple Store'em,
no właśnie.
A ja jeszcze narzekam, że powinienem w środku, w ciepełku stać i czekać, aż się przywrócą aplikacje. No okej, okay, no,
dokładnie.
Sorry. No ale tak, to jest dziwne, nie jestem w stanie tego zrozumieć. A dzisiaj jakoś taki mamy hejt, nie? Na Apple w ogóle.
No bo Apple się skończyło.
No skończyło się, ewidentnie. Ja chciałem jeszcze wspomnieć, ale to dosłownie dwie minutki tylko powiedzieć, że wspominałem w którymś tam odcinku podcastu, że piszę książkę. I tak to bez echa totalnie przeszło. Nie dziwię się, bo więcej nic nie powiedziałem. Ale ta książka właśnie wyszła. I to jest książka, to jest taka malutka książeczka śmieszna, jak zostać youtuberem, wydana w Komputer Świecie. Ja tam napisałem chyba z 80% treści i to ja wtedy zarywałem bardzo dużo nocy. To było strasznie dziwne doświadczenie, bo dla mnie było ciekawe to, że okej, człowiek, który pisze na Twitterze głównie i mieści się w 140 znakach, żeby przekazać jedną myśl, nagle musi napisać dużo, dużo więcej znaków i przekazać więcej myśli. Nie było to łatwe, ale wydaje mi się, że całkiem się udało. Jeszcze jej nie miałem w rękach, więc jeżeli ktokolwiek z was kupi, to sobie przeczytajcie i dajcie znać, czy jest spoko, ale chciałem taki disclaimer rzucić, bo ja miałem takie wrażenie, jak pisałem, że ja wiem, po co piszę, bo miałem to, jakby cel jest taki, żeby napisać książkę dla ludzi, którzy nigdy nic jeszcze nie nagrali, w takim sensie, że to są albo dzieciaki, które chcą zacząć swoją przygodę z YouTube'em, albo ludzie, którzy coś tam zaczęli, ale nie wiedzą, w którą stronę powinni iść. Natomiast mogę się założyć, że będzie czytana też przez ludzi, którzy na YouTubie są od dawna. I to od razu powiem, to nie jest książka dla was. To jest zupełnie nie w tą stronę. Tam są totalne podstawy. Absolutne 101. Próbowałem dotknąć tematu od A do Z w miarę jak się tylko dało w tak krótkiej formie, bo ona tam ma 100 stron w sumie. Także polecam w takim sensie osobom na pewno, które chciałyby się czegoś więcej dowiedzieć. Tam jest trochę więcej info o takich bebechach YouTube'a i jak to mniej więcej działa i na czym powinni się skupić w momencie, kiedy zaczynają swoją przygodę, ale nic więcej. Jeżeli chcecie więcej, to jest na końcu info, w którą stronę jeszcze można pójść, żeby pogłębiać swoją wiedzę. Więc taki disclaimer, to nie jest książka dla wszystkich. Więc jak ktoś będzie mi mówił, że o Jezu, takie proste rzeczy, żeś tam napisał,
Wojtek, ja powiem, za gunwą.
Cebula.
Ja przepraszam bardzo.
Przepraszam bardzo.
Czy to jest wiedza, którą powinien otrzymać youtuberujący youtuber?
Co nieźle ci to wyszło, żeby powiedzieć. W każdym razie tak, ale generalnie polecam. Myślę, że to jest śmieszna lektura i jeżeli trafi wam się do rąk, to ja jestem bardzo, bardzo ciekawy waszej opinii, waszej widzów. Chciałem powiedzieć widzów, widzisz? Ale mi się... Freud mi się włączył. Ale słuchaczy naszych, widzów. Bo bardzo cenię waszą opinię i jak wiecie, zawsze staramy się wprowadzać rzeczy według waszej opinii do naszego podcastu, dlatego jeżeli przeczytacie tą książkę, to dajcie znać, czy to
jak będzie
sens.
Słaba, to my nie napiszemy wtedy. Jak będzie, tak. To taki, co wiecie. Jak będzie słaba, to my nie napiszemy pod książki, jak robić podcast.
O, właśnie. To jest dobry pomysł. A jak powiecie, że spoko, że dość
to
da
się
czytać, to... nie wiem. Nie napiszemy, a może napiszemy.
Kto wie, ten wie.
Nie, no to nie żebyśmy, wiesz, pisali cokolwiek, ale w Wiesłosie powstało już wiele pomysłów i to w trakcie nagrań, które później były realizowane, więc uważaj, co mówisz.
To prawda. I myślę, że w tym sposobem możemy zrobić taki wrap-up. I wrap upłynął.
Co, idziemy do Maca? O, wiesz, że mi Maca budują obok?
O, fuck.
Naprawdę? Przy samym tym parku, czaisz?
Wojtek, no to jeśli mamy mówić o jedzeniu, kończymy to i będziemy dla was w kolejnym odcinku Kto je ten nie, który pojawi się już w najbliższy wtorek albo środę.
Dokładnie.
Nie pamiętam, kiedy wypuszczam ten.
Ja chyba w środę. A Jesus Podcast możemy uważamy za zamknięty. Jest Halloween, bawcie się dobrze. O nie, ja mam jeszcze jedno info. Wiesz, co widziałem? Na VentureBeat, ja często tam wchodzę, tam są nawet ciekawe newsy. Jest firma, która wypuszcza pornosy w wirtualnej rzeczywistości, wiesz, na te okulary wszystkie. I udostępnili taką ocenzurowaną wersję, tam kilkuminutową, horror porn. I mówię, oho, ciekawe. Ściągnąłem, zainstalowałem aplikację na iPhone'ie, mam cardboard ten googlowy.
My też mamy w pracy.
I oglądałem i nie wiem, co powiedzieć. Znaczy, to chyba nie jest coś dla mnie, bo to naprawdę było straszne. W sensie, tam się takie rzeczy działy, że właściwie nie wiesz, czy to się fajnie ogląda, czy raczej nie chcesz tego oglądać, bo to jest straszne i tak... Jakby nie, zupełnie mi nie przeszkadzało to, że było ocenzurowane. Może to nawet lepiej, bo wtedy, wiesz, nie skupiasz się na tych rzeczach, które powinny być spoko, tylko raczej skupiasz się na tej części, która jest straszna. Ale nawet nie wiem, czy polecić coś takiego komuś, bo trzeba być frikiem, żeby oglądać horror, porno...
Na VR-ze.
Jeszcze na VR-ze i... Tak, to jest dziwne. Ale samo to, że można, jakby to jest...
Zajebisty argument.
To jest wow.
Można.
Tak, bo mogę. Nie, to jest wow. I muszę powiedzieć, że chyba ten cardboard będzie częściej używany w moim domu.
A ja chciałem przypomnieć o jednej rzeczy. Mianowicie tydzień temu zaczęliśmy konkurs z mobilo.pl na to, że można wygrać kody zniżkowe 20-25% na Ciro i Nomady.
Tak jest.
Konkurs polega na tym, żeby napisać jakiś ładny wierszyk, ładne jakieś twicik, obrazik, zdjęcie z nami i z mobilo.pl. Już się pojawiły pierwsze tweety, pierwsze piękne obrazki, na których było słowo jarmuż, więc jakby ja się zbawiłem dobrze. Konkurs będzie się kończył już za tydzień, czyli nie wiem którego, ale chyba 6.
Jakoś tak.
6 października o 23.59.
Listopada właśnie.
Listopada, ostatni moment na wysłanie do nas takiego tweeta.
Tudzież wiadomości na fejsie lub na fanpage'u, gdziekolwiek.
Tak, i warto to zrobić.
Ponieważ kody czekają.
Ponieważ kody dokładnie robią to czekanie. Także wielkie dzięki. Dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek Jezu Podcastu, odcinek numer 85, możemy uznać za zakończony. Jeśli chcecie nas posłuchać troszeczkę więcej i troszeczkę na inne tematy, to co w środę, wtorek, nie wiem, kurde, w połowie tygodnia wychodzi Kto je ten nie, czyli nasz podcast jedzeniowy.
Tak.
Gdzie przez około pół godzinki mówimy o rzeczach naprawdę ważnych, typu: czy kanapka z Nutellą powinna zawierać masło?
Tak, właśnie o tym. Do usłyszenia, dziękujemy.
Dzięki bardzo, za tydzień. Cześć.
Pa.
Jesłos Podcast, czyli gadżety i bzdety.